wygrać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii.
Towarzysze, wczoraj nagrywałem streama, który był poświęcony Wenezueli, więc tej Wenezueli poświęciłem chyba 10 lub 15 minut, ale łącznie ten stream trwał 2 godziny 20 minut, no i pod koniec właśnie tego filmu, czatu, było tam 60 osób, no i właśnie w ciągu tych, rozpoczęła się tam ciekawa dyskusja między różnymi komunistami, nie tylko komunistami, którzy na żywo oglądali moje wynurzenia, no i właśnie odkryłem, że taki stream właśnie z możliwością czatu na żywo, no, jest czymś genialnym, bo tutaj może nawet nie chodzi o to, czy ja mówię coś strasznie mądrego, czy zakładam, że jeśli ktoś przychodzi, to po to, żeby posłuchać przede wszystkim mnie, no ale także no, jest to możliwość, że no, wczoraj około 60 osób mogło razem ze sobą podyskutować, no a przy odpowiedniej tutaj kampanii marketingowej, no jeśli na przykład byśmy umówili się na jakąś stałą porę, na przykład piątek godzina 20, no i regularnie właśnie zawsze tego dnia byłby taki czat, no to mogło to by być miejsce, gdzie by takich ludzi, no mogło być 100, albo nawet 200, albo nawet 300, więc właściwie byłoby takie największe forum bezpośredniej wymiany myśli, gdzie pewni ludzie mogą ze sobą porozmawiać natychmiast, więc na pewno będę tą tutaj eksperymentował, no w tej chwili jakby jestem troszkę uziemiony pracą, jestem także uziemiony tym, że żeśmy się, rozpoczęliśmy kampanię wyborczą, a to wymaga, żebym no jednak nagrywał filmy z kandydatką, z naszą kandydatką na prezydentkę, z Moniką Karbowską. Także trzeba nagrywać filmy z Bruno, więc tutaj czasami jeżdżę po pracy do nich, no ale na pewno prędzej czy później coś się wymyśli, tak żeby właśnie no, ten czat, no pamiętajcie towarzysze, że ten czat, te rzeczy, które tam, te dyskusje, które się toczą, że można je później przeczytać, że oglądając taki stream, no to są komentarze, które już są wklejone po filmie, ale także tam obok się wyświetla bezpośrednia rozmowa. Być może ten czat później znika, tego nie wiem. Dobrze, więc dlaczego ja mówię o tym czacie? Otóż na tym czacie pojawiło się kilka pytań, które zainspirowały mnie do nagrania filmu i ten filmik właśnie będzie odpowiedział na jedne pytanie. Więc jakiś użytkownik, nie pamiętam w tej chwili jaki, zadał mi pytanie, jak ja sobie wyobrażam władzę robotniczą w socjalizmie, więc właśnie o tym będzie ten film. Inne pytanie, jakie padło, to chyba polskiego komunisty katolickiego. On prosił mnie o to, żebym nagrał film, gdzie odniosę się do postaci Andrzeja Lepera. W każdym razie jeszcze kończąc ten wątek tego streamu, to na samym początku, jak zacząłem się w to bawić, to miałem pewien taki kompleks. Otóż było mi smutno z faktu, że po prostu no, nie jestem w stanie na bieżąco odpowiadać na pytania, gdyż tych pytań jest zbyt dużo. No ale później doszedłem do wniosku, że w sumie to nie jest ważne, czy ja odpowiadam na te pytania, czy nie. Ludzie między sobą sami dyskutują, sami sobie odpowiadają, więc ja właściwie mogę taki czat traktować jedynie jako źródło inspiracji i tam, jeśli nawet odpowiem tylko na jedno pytanie na 10, to i tak jest dobrze. No dobra, no to teraz przejdźmy do tego tematu. Więc temat to jest, jak ja sobie wyobrażam władzę robotniczą w socjalizmie. Więc no, zacznę może od tego, że jestem robotnikiem i w mojej koncepcji rewolucji komunistycznej, rewolucji obalającej kapitalizm, zakładam, tak jak Lenin, tak jak Marx, że droga do komunizmu z kapitalizmu wjedzie poprzez trzy etapy, z których to pierwszy etap nazywałby się dyktatura proletariatu. Dyktatura mojej klasy. No ale właśnie no, ten termin dyktatura proletariatu, on niesie za sobą różne właśnie nieścisłości. No i główna nieścisłość dotyczy przyszłości klasy robotniczej. Jak ja sobie wyobrażam przyszłość klasy robotniczej właśnie w socjalizmie i w komunizmie? Otóż chciałbym tutaj rozpocząć od pewnej analogii, którą już wyłożyłem w jakimś filmie dawno, dawno temu. Mianowicie chodziło tutaj o o analogię ze społeczeństwem antycznym opierającym się na pracy niewolników. Więc jak wiadomo, pierwszą taką formacją społeczno-ekonomiczną była formacja opierająca się na pracy niewolniczej, formacja, w której to rządzili właśnie właściciele niewolników. No i można sobie wyobrazić, że kiedy taki Spartakus organizował powstanie niewolników, to jemu nie chodziło o to, żeby stworzyć państwo, w którym niewolnicy by rządzili, tylko jemu po prostu chodziło o to, żeby swój byt sprowadzający się do tego, że jest niewolnikiem, właśnie zlikwidować niewolnictwo jako takie. Więc powstanie niewolników jest po to, żeby wywalczyć sobie wolność, żeby nie było niewolnictwa. I tak samo rewolucję socjalistyczną przeprowadzoną przez klasę robotniczą wyobrażam sobie jako likwidację klasy robotniczej. Więc nie wiem, towarzysze, czy słychać tutaj różne hałasy, ale film nagrywam z kotkiem. Tego kotka przed chwilą wyprosiłem z pokoju, więc on tutaj stał przy drzwiach i właśnie robił hałas, więc go znowu wpuściłem, no ale on troszkę mnie dekoncentruje. Dobrze, no ale wracając właśnie do tej klasy robotniczej, to chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że obalenie kapitalizmu nie polega dla mnie tylko po prostu na fakcie, że wywłaszczymy burżuazję i przejmiemy to społeczeństwo takie, jak ono jest i po prostu zachowamy tą strukturę gospodarczą z tym jedynie wyjątkiem, że po prostu no, ta wartość produkowana przez nas wszystkich no, będzie inaczej dystrybuowana. Zamiast całą kasę dawać Bezosowi, Zuckerbergowi czy innemu Billowi Gatesowi, no to po prostu to podzielimy porówno. Nie, ja sobie wyobrażam rewolucję socjalistyczną w ten sposób, że po pierwsze wprowadzimy społeczeństwo bezklasowe, a po drugie no także zreorganizujemy całą gospodarkę. Więc ta moja koncepcja zasadniczo się różni od tego, co było przeprowadzone w bloku wschodnim, bo w bloku wschodnim no to ten socjalizm kojarzył się raczej z takim ustrojem, gdzie ta władza klasy robotniczej polegała na tym, że po prostu człowiek, który kończył szkołę, który następnie miał jakieś tam szkolenie zawodowe, no to trafiał do jakiegoś zakładu pracy i w praktyce w tym zakładzie pracy no, spędzał całe swoje życie, więc jeśli został górnikiem, to całe życie był górnikiem, jeśli został hutnikiem, stoczniowcem i tak dalej, i tak dalej. No i ta władza robotnicza, tak tradycyjnie właśnie kojarząca się z tym, co się działo w Rosji w 17 roku, wygląda tak, że są tutaj różne fabryki, w tych fabrykach są jakieś rady robotnicze, no i to właśnie ci przedstawiciele tych rad robotniczych tworzą jakiś alternatywny rząd. Więc mi się wydaje, że nasza rewolucja komunistyczna, no, będzie wyglądać troszkę inaczej. A więc chodzi tutaj o dwie rzeczy. Po pierwsze, mamy do czynienia z rewolucją technologiczną. Po drugie, chodzi zaś o to, żeby właśnie no, realizować ten taki no, postulat Marksa, no przede wszystkim stworzyć jakąś taką równość po rewolucji. Więc ja jako robotnik mogę powiedzieć, że nienawidzę swojej pracy. Ja wiem, że ta praca może ma jakąś tutaj no, wartość społeczną. Pracuję w chłodni, dostarczam ludziom no, produkty mrożone. No ja swojej pracy nienawidzę. I zakładam, że większość ludzi wykonujących ciężką pracę fizyczną także swoją pracę nienawidzi. I perspektywa społeczeństwa, w którym moja klasa miałaby rządzić, ale de facto ja całe życie miałbym wykonywać jedną i tą samą czynność, mnie przeraża i tak samo no, pewnie przeraża wielu różnych robotników. Dlatego ja mówiąc o rewolucji robotniczej, także mówię o sobie, i zakładam, że rewolucja robotnicza byłaby, no właśnie celem jej byłoby zniesienie klasy robotniczej, które w praktyce wyrażałoby się w zniesieniu takiego trwałego przyporządkowania człowieka do jakiegoś zawodu. Więc już w tekstach klasyków można tutaj znaleźć jakieś ślady właśnie takich wizji, jak tutaj znieść ten podział między pracą fizyczną a pracą intelektualną, czy też właśnie jakieś takie wyobrażenia, że w społeczeństwie socjalistycznym to ktoś tam będzie rano wykonywał taki zawód, po południu inny. No ale w tym filmie nie będę odwoływał się do klasyków, tylko raczej do jakiejś takiej mojej trzeźwej oceny, przede wszystkim do analizowania dzisiejszej gospodarki kapitalistycznej. Więc jeśli my mielibyśmy przeanalizować te najbardziej zaawansowane społeczeństwa kapitalistyczne, na przykład społeczeństwo brytyjskie, gdzie mamy to taką zaawansowany podział, a więc ta Wielka Brytania, ojczyzna Margaret Thatcher, w której to właśnie przeprowadzono tę kontrrewolucję neoliberalną, to jest to jeden z krajów takich najbardziej zaawansowany pod względem właśnie tworzenia takiego śmieciowego rynku pracy. Więc ja oczywiście jestem przeciwnikiem wszystkich tych agencji tymczasowych i wszystkich tych umów śmieciowych, ale jest w tych agencjach śmieciowych jedna rzecz, która mi się podoba. A więc to, co mi się podoba, to, że człowiek, który współpracuje z taką agencją pracy tymczasowej, on przede wszystkim, ta agencja pracy tymczasowej nie zatrudnia górników, hutników czy jakichś innych magazynierów. Ona zatrudnia tak zwane zasoby ludzkie. Więc oni po prostu patrzą na człowieka, więc oni nie widzą w człowieku jakichś takich indywidualnych cech, oni po prostu widzą w nim zasób ludzki, który może wykonywać właściwie każdą pracę. No i w tej chwili, im bardziej śmieciowy rynek pracy, tym większa tutaj taka, tym większa wielofunkcyjność tych pracowników agencyjnych, którzy właściwie mogą wykonywać każdą pracę. Że jednego dnia mogą pracować w magazynie, rozkładać towar w jakimś supermarkecie, innego dnia mogą iść do sprzątania, jeszcze innego dnia mogą pracować jako jacyś ludzie do rozdawania ulotek. No i oczywiście w dzisiejszym społeczeństwie człowiek, który jest zatrudniony w takiej agencji, jego żywot jest dość kiepski. Ale sam pomysł, że człowiek może wykonywać właściwie każdą możliwą pracę, to mi się podoba i chciałbym tutaj, inspirując się tym przykładem, zastanowić się, jak można byłoby coś takiego zastosować w socjalizmie. A więc mamy tutaj jakby dwa punkty wyjścia. Pierwszy punkt wyjścia jest taki, że społeczeństwo dzisiejsze jest znacznie bardziej wykształcone niż w społeczeństwie XIX-wiecznym, wtedy, kiedy ten kapitalizm się rozpoczynał, a po drugie, mamy cały czas postępującą mechanizację i automatyzację produkcji. Więc trudno w tej chwili znaleźć jakąkolwiek pracę, która przy obecnej technologii mogłaby przetrwać, która przy obecnej technologii nie mogłaby zostać zastąpiona przez maszynę. No i oczywiście tutaj mógłbym zrobić taką dygresję i podać ileś różnych zawodów, które w najbliższej przyszłości mogą zniknąć. Więc mamy na przykład kierowców tirów. Taki zawód wydawałoby się bardzo odpowiedzialny, bardzo ważny, wymagający ciągłego skupienia. No ale jeśli spojrzymy sobie na... polecam Wam, towarzysze, różne tutaj programy dokumentalne dotyczące właśnie jakichś takich wielkich magazynów logistycznych, na przykład Amazon. Jak te towary tam sobie podróżują? Otóż mamy tutaj różne taśmy, cały czas jakieś właśnie skanery czytające kod kreskowy, i właściwie wszystkie te towary sobie podróżują całkowicie same. To znaczy jest taśma, są skanery, są kody kreskowe, i ten towar może bez żadnego problemu trafić z miejsca A do miejsca B. Jeśli sobie na przykład w Chinach w tej chwili uruchomiono największy port towarowy, który jest całkowicie automatyczny, to znaczy nie ma tam jakiegokolwiek dockera, gdyż wszystkie te kontenery są obsługiwane, są podnoszone przez maszyny, są skanowane przez maszyny i te maszyny właśnie podnoszą zdejmują kontener z kontenerowca na ziemię, a następnie ten kontener kładą na jakąś ciężarówkę. To, na czym opiera się dzisiejsza gospodarka, cały ten, załóżmy, taki, ta praca fizyczna, czyli produkcja, czyli logistyka, czyli transport. Wszystko to w najbliższych 10-20 latach może być całkowicie zautomatyzowane. Więc to, że to nie jest automatyzowane, wynika z faktu, że po prostu różni drobni kapitaliści bardziej opłaca im się praca ludzka niż wielkie inwestycje właśnie w maszyny. No ale tam, gdzie te możliwości inwestycyjne są właściwie nieograniczone, czyli w Chińskiej Republice Ludowej, no to tam można stworzyć właściwie taki gigantyczny port przeładunkowy, w którym no, nie pracuje żaden człowiek. To znaczy ludzie tam oczywiście pewnie jacyś pracują, ale ta bezpośrednia praca, no to co w czasach Marksa kojarzyło się z jakąś taką no, największą katorgą właśnie, no ci brytyjscy dokerzy, którzy tam rozładowywali na plecach jakieś tam worki właśnie ze statku, to była ciężka praca fizyczna, która wymagała no, setek czy tysięcy ludzi pracujących w tych portach. No to od tej strony, no jak spojrzymy na ten port chiński, gdzie nie ma żadnego dokera, a jeśli już ktoś tam pracuje, to po prostu obsługuje te maszyny, no to widzimy, no, że zmienia się świat. No dobrze, towarzysze, nie będę wam zanudzał automatyzacją. Rozumiem, że każdy z was mniej więcej kuma temat, że właściwie, no ja czekam tutaj na jakieś właśnie propozycje, no jaki zawód no, taki masowy dzisiaj, czyli nie wiem, no, czy jak kasjer w supermarkecie, jak kierowca ciężarówek, jak pracownik jakiegoś magazynu, jak pracownik portu i tak dalej, tak dalej. Wymyślcie sobie jakiś zawód, jak budownictwo, wymyślcie sobie jakiś zawód, który może przetrwać mimo automatyzacji. Wspomniałem budownictwo, więc powiem, że ja budownictwo wyobrażam sobie w ten sam sposób, w jaki produkuje się samochód. Czyli po prostu, no, że mamy właśnie fabrykę, w której na taśmie jest jakiś tam właśnie ten szkielet samochodu, no i ten samochód się posuwa na tej taśmie, a tutaj kolejne maszyny tam montują różne rzeczy. Także właściwie no, w tej chwili produkcje tych nowoczesnych samochodów są właściwie całkowicie bez tutaj ludzkiego wkładu. No, ten wkład ludzki jest coraz mniejszy. No, tam głównie to się ogranicza do kontrolowania tych maszyn. No więc ja sobie budownictwo wyobrażam w ten sposób, że po prostu no, koniec z jakimś takim pieprzeniem się, że ludzie idą na jakiś plac budowy, tam deszcz, śnieg, wiatr, a oni tam idą, wylewają ten beton i później na tym betonie stawiają jakiś dom i tak dalej, i tak dalej. Koniec z tym wszystkim, no. A że później właśnie postawią coś takiego, a i później musi przyjść jakaś inna ekipa, która będzie tam wykończać, kłaść glazury, kłaść kable i tak dalej, i tak dalej. No. To jest jakby... To jest średniowiecze. No ja sobie wyobrażam domy XXI wieku w ten sposób, że po prostu jest jakaś duża fabryka i w tej dużej fabryce no, tworzy się, buduje się takie domki jednorodzinne, no całkowicie no, oczywiście gotowe do zamieszkania, także w momencie, kiedy ten dom wychodzi z fabryki, to on już jest gotowy i nic, tylko go po prostu przywieźć na jakieś miejsce, gdzie jest wylany beton i ten dom już działa. Oczywiście, no, takie rozwiązania już są, no, że gdzieś tam właśnie są takie domy no, z fabryki, tylko zazwyczaj w tej chwili no, te domy są małe i kiepskie. No. Możemy sobie wyobrazić, że można budować te domy znacznie większe, znacznie lepsze, no i oczywiście całkowicie wypasione. No ale nie chodzi o to, czy te domy będą lepsze czy gorsze, chodzi o to, że w takich warunkach fabrycznych możemy sobie wyobrazić produkcję takiego domu, właśnie nie budowanie domu, ale produkcję, masową produkcję takiego domu, w której człowiek nawet nie kiwnie palcem, bo wszystko zrobią maszyny. No dobra, ale bo ja tak cały czas jakby te dygresje mówię o tej mechanizacji pracy. Rozumiem, że jakby jest to temat zamknięty, no tutaj no prędzej czy później ta mechanizacja nastąpi. Więc jest to pierwsza przesłanka w ogóle myślenia o społeczeństwie komunistycznym, że praca ludzka może być zastąpiona przez maszyny, człowiek dzięki tym maszynom będzie mógł odpocząć. Druga przesłanka komunizmu to jest to, że człowiek w komunizmie będzie wyedukowany, więc to nie będzie tak jak w XIX wieku czy jeszcze wcześniej, że było społeczeństwo pełne analfabetów i właściwie no, ktoś, kto się tam no, nauczył jakiegoś fachu, tam, no, to już mógł wykonywać ten fach do końca życia. W tej chwili człowiek, żeby w ogóle funkcjonować w społeczeństwie technologicznym, to on musi mieć tak dużą wiedzę, i to ja mówię o byle kim, nawet o dziecku, o bezrobotnym, o kimś tam, kto w społeczeństwie kapitalistycznym klepie biedę, jego znajomość technologiczna jest nieporównywalna do tego, co jaka była znajomość ludzi z XIX wieku. Jednym słowem, jest możliwe dzisiaj, że człowiek umiejący posługiwać się komputerem i różnymi tam maszynami, które wszystkie jednak opierają się tutaj na jakichś programach komputerowych, no to może sobie właściwie wybierać, czy on jednego dnia będzie rolnikiem, innego dnia będzie nadzorował magazyn, innego dnia będzie nadzorował transport. No i tutaj pojawia się ten problem, no dobra, no to jeśli będzie takie społeczeństwo, że właściwie każdy wykonuje wszystko, to jak my sobie wyobrażamy tą władzę robotniczą? Więc ja od razu chciałbym powiedzieć, że ta tradycyjna władza robotnicza, tak jak ona wyglądała w 17 roku w Rosji, no to mi się nie podoba. No, że to znaczy, że jest jakaś wielka fabryka, w tej fabryce ludzie zastrajkują, no i jak zastrajkują, to mogą mieć słuszne postulaty, ale mogą mieć też głupie postulaty. Więc jeśli załóżmy ci robotnicy w 17 roku mieli słuszne postulaty i popierali bolszewików, no to jest to rzecz słuszna. Ale możemy sobie wyobrazić na przykład strajk stoczniowców właśnie w sierpniu 80 roku w Gdańsku, gdzie tutaj, no co prawda, z samego tego strajku stoczniowców to jeszcze nie było haseł przywrócenia kapitalizmu, ale jednak gdzieś tam tutaj na marginesie te nurty antykomunistyczne się wkradały. Więc klasa robotnicza posiada gigantyczną siłę i ta gigantyczna siła powinna być wykorzystywana w celu właśnie budowy socjalizmu, ale znamy też różne przykłady z historii, kiedy to siła klasy robotniczej była wykorzystywana przez reakcję. Więc pierwszym takim przykładem jest strajk kierowców ciężarówek w Chile w czasach Allende, który to strajk był finansowany przez CIA w celu właśnie, no, żeby w tym Chile był burdel, żeby były braki zaopatrzenia, które później były podstawą puczu Pinocheta. Więc dzisiaj obserwujemy dokładnie to samo zjawisko, właśnie kryzys ekonomiczny wywołany w Wenezueli, który być może w niedalekiej przyszłości doprowadzi albo do puczu, albo do wojskowej interwencji Stanów Zjednoczonych. Więc to jest pierwszy przykład. Jak mówimy o Wenezueli, to od razu mamy drugi przykład strajku rafinerii, właśnie, że ta produkcja nafty, ropy jest głównym tutaj, na tym stoi wenezuelska gospodarka i tam chyba w 2003 czy 2004, możecie sobie sprawdzić, był taki strajk właśnie robotników robiących produkujących ropę, których celem było po prostu obalenie Chaveza. Takie fabryki, gdzie ludzie pracujący w tych fabrykach mogą strajkować, mogą organizować się w jakieś rady. Z dzisiejszej perspektywy, gdzie trzeba myśleć o przyszłości planety, trzeba myśleć o zreorganizowaniu całej gospodarki, no to są tutaj różne problemy. Wiadomo jest, że... Więc kotek to już chyba wszystko zniszczył, co było do zniszczenia, więc muszę go trzymać, bo znowu coś zniszczy. Dobrze, więc jaki to miałem wątek? Więc na przykładzie protestu żółtych kamizelek możemy widzieć, że jakieś tam plany transformacji współczesnej gospodarki w celu ekologicznym, no to one zawsze będą spotykały się z protestem jakichś tam grup zawodowych. No w tym przypadku to chodziło o podwyższenie podatku właśnie, że podwyższenie ceny benzyny, one było tutaj motywowane kwestiami ekologicznymi, czyli im większa będzie akcyza na benzynę, tym ta benzyna będzie droższa, tym będzie to bardziej motywować ludzi do tego, żeby kupować ekologiczne samochody. Więc ludzie przeciwko temu zaprotestowali. Zaprotestowali przede wszystkim ze względu na hipokryzję Macrona, który te kwestie ekologiczne i kwestie przyszłości planety tutaj sprowadza na barki ludzi biednych, a więc biednym każe więcej płacić za benzynę, a w tym samym czasie francuska korporacja naftowa Total no, jest zwolniona z płacenia podatków. No i ogólnie bogate korporacje, które to odpowiedzialne są za większość tych zanieczyszczeń ekologicznych, no to one traktowane są przez Macrona dość pobłażliwie. Więc ludzie przeciwko Macronowi się zbuntowali, ale także zbuntowali się przeciwko podatkowi od tej benzyny, no, który sam w sobie byłby jakoś tam racjonalny. To znaczy, ja nie mówię, że tak jak to zostało przeprowadzone, było racjonalne, ale to, że w przyszłości należy się zastanowić, co zrobić, żeby zlikwidować transport indywidualny opierający się właśnie na tych, na benzynie, na ropie i tak dalej. Co zrobić, żeby ograniczyć lub zamknąć różne fabryki czy kopalnie, które produkują mnóstwo syfu, więc możemy w ciemno założyć, że za każdym razem, kiedy będziemy chcieli zamknąć jakąś fabrykę czy jakąś kopalnię, która zanieczyszcza powietrze, no to zawsze będziemy spotykać się z tym samym problemem, że robotnicy tam pracujący będą protestować. Tutaj dochodzimy do tego, do sedna problemu, że robotnicy utożsamiający się przede wszystkim ze swoim statusem robotnika, przede wszystkim ze swoim zakładem pracy, no to to jest dla nich ważniejsze niż społeczeństwo. Więc ja bym właśnie postulował, tak widział władzę robotniczą w społeczeństwie socjalistycznym, żeby likwidując klasę robotniczą, zlikwidować jakieś takie przywiązanie człowieka do jednego zawodu. Że każdy człowiek powinien być wyszkolony w iluś różnych zawodach i po prostu w terytorium, że byłoby to zarządzane przez jakąś gminę, przez jakąś małą właśnie wspólnotę lokalną, gdzie wszyscy wszystkich znają. No i w tej wspólnocie lokalnej wszyscy potrafią wszystko. No i po prostu następuje jakiś taki proces rotacyjny. To znaczy nie znaczy, że wszyscy umieją wszystko, no tam, no nie wiem, jeśli miesiąc ma 30 dni i załóżmy w tych 30 dniach przy założeniu, że mamy 4-dniowy tydzień roboczy, no to w tym tygodniu, no to byłoby to 4 razy tam, no to załóżmy jakieś tam 12 czy 15 dni roboczych w miesiącu, no to możemy sobie wyobrazić, że taki każdy członek takiej wspólnoty lokalnej byłby przeszkolony do tego, żeby wykonywać 15 różnych zawodów. Tak, żeby każdego dnia pracował w innym miejscu i w ten sposób miał jakieś takie globalne spojrzenie na problemy wspólnoty. Więc to jest, no, często jest tak, że człowiek, no, to co mi się nie podoba u niektórych robotników, to jest to, że oni ciężko pracują w jakimś miejscu, podlizują się swojemu szefowi i są takimi niewolnikami w czasie pracy, ale kiedy oni wychodzą z tej pracy, kiedy mają wypłatę, to się właśnie uważają za jakichś wielkich panów, no, że nie wiem, idą do jakiegoś baru i tam, nie wiem, mówią: kelner, pospiesz się, albo korzystają z usług prostytutek. Na zasadzie takiej: jestem gnojony przez większość miesiąca, ale w momencie, kiedy dostaję wypłatę, przez kilka godzin mogę poczuć się jak wielkie panisko. No i tutaj, no, więc to jest taki paradoks, że jeśli załóżmy, no, znacie, pracowaliście w gastronomii jako jacyś tam, jako kelnerki, to dotyczy głównie kobiet, no to one, no, mogą, dość często jest tak, no, że jak przyjdzie jakiś właśnie taki bogaty menadżer, jakiś burżua, to on dla tej kelnerki będzie miły, on tej kelnerki zostawi jakiś, no, suty napiwek, więc właśnie od strony takiej czysto ludzkiej stosunek takiego burżuja do ciężko pracującej kobiety wykonującej zakwód kelnerki, to jego, ten tutaj w tych relacjach takich międzyludzkich, jego tutaj postępowanie będzie poprawne, a równocześnie jakiś tam robotnik, jakiś cham, który, no, dostał wypłatę, no to przejdzie taka kelnerka, on ją tam, nie wiem, klepnie w tyłek. Więc po to właśnie ja chciałbym zlikwidować takie przywiązanie do określonego zawodu, żeby każdy przez chwilę, no, wiedział, że jest ileś różnych funkcji, które trzeba wykonywać, no i że każdy wykonuje dokładnie te same funkcje. Aha, zapomniałem tutaj dodać rzecz najważniejszą, że do tej pory wszystkie te społeczeństwa klasowe, one opierały się na takim przeciwstawieniu się tutaj z jednej strony mamy ludzi, którzy potrafią posługiwać się bronią, a z drugiej strony ludzi, którzy pracują. Także na przykład w feudalizmie dla takiego szlachcica wykonywanie pracy produkcyjnej to była po prostu no, coś, czym on się brzydził. No, że pracę produkcyjną to on zostawiał dla jakichś chłopów, dla jakichś niewolników, a on sam zajmował się czymś szlachetnym, czyli właśnie jakimś tam fechtunkiem. Więc ja przyszłe społeczeństwo socjalistyczne wyobrażam sobie przede wszystkim w ten sposób, że każda osoba, każdy obywatel tego społeczeństwa i oczywiście każda obywatelka, no to jest przeszkolona wojskowo, także wszyscy są przeszkoleni wojskowo, wszyscy tam umieją strzelać, wszyscy umieją, nie wiem, dobra, już nie będę wymieniał tych wszystkich rzeczy, no ale no nie ma czegoś takiego, że jest jakaś elita, której wydaje się, że jest lepsza, bo oni mają mundur, a cała reszta to jest jakiś plebs, który musi pracować. Nie. Wszyscy są przeszkoleni wojskowo, a następnie z tych osób, które są przeszkolone wojskowo, jest rotacja, tak że każdy wykonuje każdego dnia inną pracę. Więc chodzi o to, żeby po prostu no, wykonywać i te prace, które są, no, mają dzisiaj niski status społeczny, właśnie jakiegoś śmieciarza, kogoś, kto tam zamiata ulicę, kogoś, kto podnosi kupy piesków, kogoś, kto wywozi śmieci, kogoś, kto tam przepycha rury kanalizacyjne, więc mamy ileś różnych takich zawodów śmierdzących. Oczywiście, no, bezpośrednio po rewolucji te najbardziej śmierdzące zawody, no to one będą zarezerwowane dla kontrrewolucjonistów. No ale później przyjdzie taki moment, kiedy już rozgromimy kontrrewolucję, kiedy już będziemy budować społeczeństwo socjalistyczne i wychowanie w społeczeństwie socjalistycznym sprawi, że już nie będzie kontrrewolucjonistów, no to wtedy te śmierdzące zawody także będą musieli wykonywać uczciwi obywatele. Więc żeby właśnie nie było takich, no, podziałów na te zawody uprzywilejowane i na zawody śmierdzące, no to ja to sobie wyobrażam w ten sposób, że po prostu każdy, no jest jakaś rotacja. Więc taka rotacja, ona by dała nam dwie rzeczy. Więc pierwsza rzecz taka, że kiedy jest zebranie całej społeczności, która dyskutuje o gospodarce, o tym, co należy produkować, no to wtedy wszyscy są kompetentni, bo wszyscy wiedzą, no, na czym polega gospodarka tej wspólnoty, więc po pierwsze taka dyskusja jest znacznie bardziej kompetentna, a po drugie, no to tutaj chodzi o te relacje czysto ludzkie, no że ponieważ każdy ma w głowie to, że no tutaj że on jest od wszystkiego, no to on nie będzie pogardzał śmieciarzem, nie będzie pogardzał kelnerką, nie będzie pogardzał kasjerką, jeśli w ogóle kasjerki jeszcze będą. No. W każdym razie nie będzie pogardzał żadnym zawodem, gdyż on będzie miał doskonale świadomość, że za kilka dni on sam może się znaleźć w tej sytuacji. Aha, więc tutaj takie uzupełnienie, bo zaraz ktoś powie, no ale ty tam głupi jesteś i ty tutaj chcesz wprowadzić taką rotację, a są zawody, których nie można się nauczyć o tak w 5 minut. No. Więc ja od razu chciałbym powiedzieć, że ja sobie wyobrażam takie społeczeństwo socjalistyczne w ten sposób, że wszyscy są wykształceni, każdy musi skończyć uniwersytet, i po tym uniwersytecie ma jakąś tam wiedzę specjalistyczną i po prostu no, każdy przez część dnia pracy, czy tam przez, załóżmy, że mielibyśmy ten no, pracę podzielić na miesiąc, że on w tym miesiącu, załóżmy, przez 2 tygodnie on realizuje to, do czego został wyszkolony, czyli jeśli jest, nie wiem, wyszkolony jako nauczyciel historii, to przez 2 tygodnie zajmuje się po prostu historią, tam opowiada o tej historii i tak dalej, no ale no nie może być tak, że byłoby to społeczeństwo złożone w 100% właśnie z intelektualistów, no bo kto miałby wykonywać tą pracę fizyczną? To ja po prostu to wszystko, to co powiedziałem, zakłada, że mamy społeczeństwo intelektualistów, którzy to jednak intelektualiści muszą między sobą rozdzielać tą pracę fizyczną i rozdzielając tą pracę fizyczną robią to w sposób rotacyjny. Podsumowując, nieważne jaki dyplom skończyłeś, czy jesteś architektem, czy jesteś lekarzem, czy jesteś nauczycielem, czy jesteś tam nie wiadomo kim, no to chciałbym, wyobrażałbym sobie to tak, że po prostu no, miesiąc tam, przez 2 tygodnie, przez połowę miesiąca wykonujesz swój zawód intelektualny, a przez drugą połowę miesiąca, no to musisz odbębnić jakąś śmierdzącą robotę fizyczną. I w ten sposób, jak każdy będzie no, przez połowę czasu pracy realizował się w tym, co lubi, w tym, co umie, w tym, co go pasjonuje, a przez drugą połowę czasu no, wykonywał no, to, co niezbędne, no to wyobrażam sobie, że możemy stworzyć jakieś takie społeczeństwo ludzi równych, społeczeństwo bezklasowe. No dobra, towarzysze, przepraszam za nieskładny wykład. Tutaj kotek jęczy, a poza tym wszystko to, co mówię, to są jakieś takie moje myśli. No nie wiem, czy gdziekolwiek, w jakiejkolwiek pracy klasyka tak dokładnie ta wersja została przedstawiona. Jeśli nie, no to jestem tutaj. Jeśli nie, to możecie się na mnie powoływać, możecie właśnie, no, jeśli wam się ta wizja podoba, no bo może się także okazać w komentarzach, że tą wizję wyśmiejecie, ale mi się wydaje, że ta wizja, czyli no, połączenie mechanizacji, połączenie edukacji i przede wszystkim połączenie jakiejś takiej, no, takiego przymusu, że mamy robić wszystko, żeby zbudować społeczeństwo ludzi równych, że ta równość powinna być no, naszym celem jakby najważniejszym, żeby zrobić równość. I wszystko to, co tam mówią w tych ideologiach, o, ale ludzie przecież nie mogą być równi, bo ludzie przecież nie mogą być tak samo wykształceni. Właśnie nie. Ludzie mogą być tak samo wykształceni. Jeśli wprowadzimy obowiązek powszechnej edukacji do poziomu dyplomu magistera, no to wszyscy będą mieli dyplom magistra. Każdy będzie specjalistą w jakiejś dziedzinie. No i oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale jeśli sprowadzimy takie społeczeństwo, że ktoś pół życia zajmuje się tym, co lubi, tym, na czym się zna, a drugie pół życia musi wykonywać właśnie jakieś śmierdzące prace fizyczne, no to obniży nasz poziom naukowy. Więc no, być może rzeczywiście ten zarzut mógłby być prawdziwy, ale dla mnie równość jest ważniejsza niż jakiś postęp technologiczny. Uważam, że ten postęp technologiczny i tak przyspieszy, gdyż będziemy no, zamiast społeczeństwa obecnego, gdzie tych ludzi wykształconych jest dość niewielu, a nawet jeśli mamy ludzi wykształconych, to wielu z tych ludzi wykształconych przecież nie pracuje w swoim zawodzie. No właściwie większość ludzi, no ja jestem historykiem, pracuję w chłodni, Monika jest też po studiach historycznych, pracuje w ochronie i można by znaleźć, no mój brat tutaj jest doktorem filozofii, pracuje na dźwigu, więc mamy mnóstwo ludzi wykształconych, głównie humanistów, którzy przecież nie wykorzystują swojej wiedzy. Więc od tej strony, jakbyśmy mieli spojrzeć na społeczeństwo, gdzie ludzie tracą czas na studia i w ogóle nie pracują w swoim zawodzie, to jest takie społeczeństwo socjalistyczne, żeby przynajmniej połowę czasu, że połowę miesiąca by pracowali w tym, do czego się nauczyli, to już byłby postęp. Tak? Jakbyśmy dodali fakt, że 7 miliardów ludzi na świecie, czy tam załóżmy, no, w przyszłości to pewnie będzie 10 miliardów, że będziemy mieć 10 miliardów magistrów, no to ten postęp technologiczny, to wtedy ruszy dopiero z kopyta, wtedy no, nic już nas nie zatrzyma, wtedy będziemy mogli skolonizować wszystkie galaktyki. Pozdrowienia, towarzysze.